Popołudnie Radia TOK FM.
13:07 na zegarach. Tę część popołudnia realizuje nadal Szymon Baluta, przygotowała Martyna Lisy. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dzień dobry, będziemy z Państwem do 14:40. O 14:20 o tym, jak dobrze ma się w Polsce taniec, a ma się bardzo dobrze, o czym warto wspomnieć jeszcze przy okazji wczorajszego Międzynarodowego Dnia Tańca. O 14:00 porozmawiamy o działalności Polskiej Misji Medycznej. Ta misja działa już lat 25. O 13:40 o sytuacji w Izraelu i w Strefie Gazy przed możliwą inwazją lądową na miasto Rafah. A teraz jest z nami Jakub Wątor, portal goniec.pl. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dagmara Kaźmierska będzie w centrum naszej rozmowy. Influencerka z ponad milionem obserwujących na Instagramie, bohaterka show Królowe Życia, celebrytka, o której w przeszłości coś opinia publiczna wiedziała, ale nie wszystko, jak się okazuje. Teraz dzięki śledztwu dziennikarskiemu portalu goniec.pl właśnie na jaw wychodzą wstrząsające szczegóły z jej życia sprzed lat. Wczoraj na waszej stronie ukazała się kolejna relacja osoby, która z Dagmarą Kaźmierską miała do czynienia. Ja tak na razie nie mówię szczegółów tej historii, bo liczę, że ty opiszesz ją dokładnie i kompetentnie, no ale chcę się skupić na początek bardziej na tym, co działo się w ostatnich dniach wokół waszych ustaleń, bo gdy wyszły na jaw przestępstwa, które Kaźmierska według waszych ustaleń popełniała, to miałem wrażenie, że bardzo dużo mediów musi zakończyć z nią współpracę. W sensie, to była osoba, na którą wcześniej nie trudno było się natknąć, oglądając różne kanały telewizji.
Tak, tak. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Od razu cię troszkę sprostuję, bo ty użyłeś słowa wobec Dagmary Kaźmierskiej influencerka. Nie, to jest celebrytka.
Okay.
I właśnie to jest to, a to duża różnica influencera, celebryta. Ona jest celebrytką, bo ona występowała w telewizji. Właśnie nasze ustalenia, nasze artykuły, materiały z ostatnich dni sprawiły, że media tak zwane tradycyjne, czyli właśnie przede wszystkim telewizje, są niby zszokowane tym, co my ustaliliśmy z jednej strony, a odbiorcy, i tu w zasadzie jednym głosem mówią, są zszokowani tym, jak te tradycyjne media nie zwróciły i nie zwracały i nie zwracają uwagi na to, kogo lansują i kogo zapraszają. W związku z tym efekt jest taki, że Dagmara Kaźmierska faktycznie straciła swoje programy telewizyjne i te obecne, i te dawne. Te dawne, czyli coś, co nagrała kiedyś i było dostępne na platformach streamingowych, na przykład bez przykładów, po prostu największych stacji telewizyjnych. Wszystkie te stacje jak jeden mąż to usunęły i udają, że nic nie wiedzieli i że sprawa zamknięta.
No właśnie, to zanim przejdziemy do tego, jak reagowały media i co pominęły tak naprawdę, rekrutując Kaźmierską do swoich programów, to powiedz, czego dotyczyły wasze ustalenia.
Tak, Mara Kaźmierska to 49-letnia celebrytka, która w 2016 roku zaczęła zdobywać sławę dzięki programowi Królowe Życia. Potem występowała między innymi w filmach Patryka Wegi, niedawno był też program Dagmara Szuka Męża. Generalnie tego typu dość prosta rozrywka, no ale bardzo, bardzo popularna, oglądana przez miliony osób, i w ten sposób Dagmara Kaźmierska stała się sławna, dołączyła też niedawno, znaczy brała udział w Tańcu z Gwiazdami, tam nawet do półfinału doszła, ale sama zrezygnowała. No i na tym polegało jej gwiazdorstwo. Ona już te 8 lat temu wspominała, że pracowała jako burdel mama. I niby wszystko było jasne, ale ona była taką dobrą tą mamą, te dziewczyny robiły wszystko z własnej woli i tak dalej. No i ta historia tak została przedstawiona i wszyscy stwierdzili, no dobra, no, każdy popełnia błędy, to nic, że prowadziła dom towarzyski, no ale nie zmuszała tych dziewczyn do niczego, one z własnej woli zazwyczaj tam przychodziły tak, jak ona mówi, no wszystko było fajnie, kochały ją te pracownice. Taka była wersja Dagmary Kaźmierskiej przedstawiana w mediach, w wywiadach, w książkach swoich, w autobiografiach dwóch. No i wszyscy uznali, okej, no może to była taka dobra mama, faktycznie jedna na te wszystkie przybytki w Polsce była dobra. I tak uznały media. I tak chyba też uznali odbiorcy, bo odbiorcy zazwyczaj przyjmują to, co im pokażą, powiedzą, przekażą media, prawda? Zazwyczaj wciąż jest takie podświadome myślenie, że skoro to jest, mówią media, skoro tak pokazują w telewizji, to pewnie tak jest. I Dagmara została dobrą burdelmamą na 8 lat. Rozbłysła jej gwiazda, między innymi ten Taniec z Gwiazdami i tak dalej. No a my dotarliśmy do aktów sądowych, gdzie się okazało, że była złą mamą. Że na przykład tydzień temu w pierwszym odcinku ujawniliśmy, że jedna z prostytutek pracujących tam, gdy chciała odejść, nie mogła, a gdy uciekła, została złapana, sprowadzona z powrotem do tego przybytku i tam na zlecenie Dagmary Kaźmierskiej za próbę ucieczki została zgwałcona przez jednego z pracowników tej agencji, z jakichś gachów tej Dagmary. Więc gwałt za karę na zlecenie Dagmary Kaźmierskiej to nie świadczy, żeby ona była dobrą mamą. No a wczoraj opublikowaliśmy kolejną część naszego reportażu, gdzie z kolei opisaliśmy inne kary Dagmary, mianowicie jedną prostytutkę, która była w ciąży Dagmara, no pobiła po brzuchu, po twarzy, po całym ciele za to, że ta spotkała się ze swoim upośledzonym kolegą po pracy, ale Dagmara zobaczyła to i myślała, że ona przyjmuje na boku klientów. I takich pobić było bardzo dużo. My opisaliśmy na razie dwa największe, najcięższe przypadki.
Rozumiem, że niestety będą dalsze części naszego śledztwa.
Jesteśmy cały czas, niestety siedzimy w tych aktach, bo to są akta sądowe. To są informacje ze sprawy zakończonej prawomocnym wyrokiem skazującym Dagmarę Kazimierską. Tym wyrokiem, o którym ona mówiła, no tak, siedziałam półtora roku za bycie burdelmamą, ale nie mówiła, że w tym wyroku było też zlecenie gwałtu, zlecenie pobić i tak dalej.
Tylko właśnie to, co wy ustaliliście, już o tym trochę wspomniałeś, z całym szacunkiem do waszej pracy, to nie jest coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać, biorąc pod uwagę, kim była Dagmara Kazimierska. Tak. To znaczy praca w sex workingu czy zarządzanie agencją towarzyską to nie jest jakieś super zdrowe środowisko pracy. Widzowie mogli nie znać tych bulwersujących szczegółów, ich prawo, ale wiedzieli w zarysie, z czym Kazimierska się zajmowała. Natomiast twórcy programów również, mogąc nie znać tych szczegółów, też wiedzieli, czym się zajmowała, ale jednak znalazła swoje miejsce w prime time.
Tak.
Ale przez to czy dzięki temu? Pomimo tego, czy dzięki temu?
Ja myślę, że pomimo, bo początkowo, gdy ona wchodziła do telewizji, nie było wiadomo, że ona jest w więzieniu. Pierwsze odcinki Królowych Życia, pierwsze dwa zostały wyemitowane bez wiedzy producentów i reżysera o tym, że ona tą burdelmamą czy w tym więzieniu siedziała. Więc ona po prostu szukała ludzi. Na początku szukała ludzi. Potem w trzecim odcinku w 2016 roku, gdy to wyszło, ona to tak zawalowała, żeby wyszło, że to nie było nic strasznego. To myślę, że tutaj działa taki mechanizm. Przyznała się. No rzeczywiście, nie takie straszne. No okej, no zdarzyło się, każdemu się zdarza. To jest, gdy ktoś, kto popełnił błąd, grzech, jakąś zbrodnię, sam się przyznaje, zaczyna sam kierować przekazem na temat tego swojego grzechu, to ludziom się wydaje, okej, on jest szczery, no to można mu nawet wybaczyć. Ale nie myślę o tym, że w tej szczerości ten ktoś powiedział tylko 1/3 swojego grzechu na przykład. Tylko się zadowalają właśnie tą 1/3. No i tu myślę, że wypłynął taki mechanizm. Plus Dagmara Kazimierska, jak mówią ludzie, którzy ją znają, jest charyzmatyczna, jest bardzo pozytywna, energiczna. Ona zaurocza ludzi. Więc pan Piotr Wąsiński, czyli człowiek, który wprowadził Dagmarę Kazimierską do telewizji, do mediów, w ogóle do świata publicznego, pewnie się po prostu w niej zauroczył. W tym 2016 roku Piotr Wąsiński, czyli reżyser i pomysłodawca Królowych Życia.
No i może się okazało po czasie, że już ta persona przynosi jakieś profity telewizji.
Tak, no pierwsze odcinki wskazywały, że świetnie się to ogląda, więc dlaczego mamy z tego rezygnować? Oni ładnie tam przemycili to więzienie w trzecim odcinku po prostu półsłówkami i wszystko było okej. Okay. Dalej się kolejne odcinki jeszcze bardziej oglądały. No nie oszukujmy się, też taki gangsterski sznyt w życiorysie też jest pociągający dla widzów.
No właśnie, może to jest jakiś sposób na polaryzującą postać, no bo są takie persony, które wzbudzają radykalne emocje i gdzieś tam w ten sposób funkcjonują, jak negatywni bohaterowie na gali wrestlingu. Marta Linkiewicz, która, jak piszesz w swojej książce Influenza, Mroczny Świat Influencerów, w pewnym momencie, gdy spotkała się z falą negatywnych komentarzy, które bardzo źle przyjęła, zaczęła w pewnym momencie podjudzać hejterów, no bo to był trochę sposób na obronę, a potem się okazało, że na tym też można wybudować sobie popularność.
Oczywiście, można na tym wybudować popularność. Ja myślę, zacznijmy od tego, że Marta Linkiewicz nie zrobiła nic złego. A Dagmara Kazimierska zrobiła bardzo dużo złych rzeczy. Na podjudzaniu, trollowaniu można zbudować popularność, jasne, i dlatego myślę też, że Dagmara Kazimierska nie zniknie całkowicie z internetu, raczej zniknie z mediów, ale pewna grupa jej odbiorców, fanów pozostanie przy niej. Pozostaną też część hejterów, których ona może na przykład podjudzać, albo choćby prowokować tym, co teraz robi w social mediach, czyli wrzucaniem jakichś zdjęć, filmików, jakby się nic nie stało.
U niej na świecie jest wszystko
tak,
w porządku.
U niej jest wszystko w porządku. No, wczoraj wrzuciła oświadczenie, ale takie też, że no, czas w zasadzie to ona jest tutaj ofiarą, że się niedługo odniesie, ale ona prawdę zna i już był taki jeden, co go trzymali 25 lat, czy 23 w więzieniu.
Tak. Tak.
Tomasz Komenda, on siedział. No, to do niego się porównała.
18,
no. A 25 dostał faktycznie. Więc do niego się porównała pani Dagmara.
No to też wydaje się, jak wydaje się wysmakowane dosyć trolling. A właśnie, tobie się wydaje, czy jak to jest? Czy w przypadku Kaźmierskiej ona będzie w stanie nadal czerpać zasięgi z internetów? To znaczy, co tu jest wtórne? Czy jej popularność w internecie, czy jej popularność w mediach takich bardziej tradycyjnych, analogowych?
Wtórna jest popularność w internecie, bo ona wyrosła z mediów tradycyjnych, wyrosła z telewizji. Więc wtórna jest popularność internetowa. Myślę, że ona w mediach będzie miała ciężko, już raczej mało kto będzie chciał ją przyjąć, zaprosić, zatrudnić.
Nie znajdzie się jakiś nowy format?
Znaczy, no zawsze są kanały telewizyjne, które mają jeszcze mniej powagi niż taki Polsat, w którym ostatnio był Taniec z Gwiazdami z Dagmarą. MTV pewnie by mogło zrobić jakiś szalony format, ale wydaje mi się, że nie, że są nowe gwiazdy. Poza tym ona ma 50 lat, ona zaraz przejdzie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przepraszam, ale no medialnie patrząc, to są grupy odbiorców podzielone na kategorie wiekowe, ona zaraz wypada z kategorii 40 do 49. Więc w internecie może coś działać. Ona ma swój butik, sprzedaje przez internet ciuchy różnego, znaczy no ciuchy po prostu sprzedaje, ma jakieś grono tych swoich fanek, takich gospodyń domowych, więc może coś tam w internecie jeszcze będzie dawała radę działać, ale myślę, że ale nie wiem, czy ona się będzie starała, może się będzie starała, bo to pewnie jakieś ego, natomiast ona ma tyle pieniędzy, że nie musi nigdzie się pokazywać.
Jakub Wątor, portal Goniec.pl jest z nami, zbliża się godzina 13:20, informacje po informacjach, wracamy do rozmowy.
Popołudnie Radia TOK FM.
13:23, Filip Kakusz, ze mną w studiu cały czas Jakub Wątor, portal Goniec.pl. Jeszcze raz dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, cześć.
Rozmawiamy cały czas o sprawie Dagmary Kaźmierskiej. Mówiłeś przed informacjami o tym, że prawdopodobnie nie znajdzie już dla siebie miejsca w telewizji, zarówno z powodu tego pewnego gatekeepingu, jaki wciąż w telewizji działa bądź nie działa. Akurat w tym przypadku nie zadziałał wtedy, kiedy zadziałać powinien. Ale być może, tak sobie myślę, bo to jest bardzo proste, schematyczne myślenie osoby, która dobiega końca czwartej dekady swojego życia, że w tym momencie to jest idealna postać, żeby znaleźć się w jakimś freak fightie.
Tak, faktycznie. Jest to idealna postać, ale ona tam się nie znajdzie, myślę. Ponieważ internet i odbiorcy internetowi i twórcy świata internetowego, czyli influencerzy, mają wyższe standardy niż media tradycyjne w niektórych przypadkach. Myślę, że w tym przypadku tak będzie. W sensie raczej Dagmara Kaźmierska nie zostanie zatrudniona, dlatego że odbiorcy, internauci na to nie pozwolą. Jeżeli będzie jakieś hasło, że ona wyjdzie na przykład na gali do Oktagonu jako zapowiedź przyszłej gali, że będzie nas Dagmara, albo jeżeli ona się pojawi na konferencji freakfightowej, albo jeżeli choćby zadzwoni jako widzka, internautka w trakcie konferencji, to podejrzewam, że zostanie wyśmiana cyfrowo. To znaczy internauci swoimi komentarzami nie pozwolą na to, żeby ją zatrudnić. Takie przypadki już były, bo internet w odróżnieniu od mediów jest w większej mierze kontrolowany przez odbiorców. I influencerzy również federacje freakfightowe słuchają się odbiorców i nie zatrudnią według mnie Dagmary Kaźmierskiej.
Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że internet ma wyższe standardy niż telewizja.
Miewa, tak. Pewne rzeczy nie przechodzą w internecie. Przypadek, nie wiem, czy państwo kojarzycie Caroline Derpiński, to jest taka influencerka, która nie wiadomo z czego jest znana, po prostu gada bzdury totalne, na przykład, że sobie dosztukuje penisa dla swojego faceta. Ona wyszła do Oktagonu, została wygwizdana, już się nigdy wyszła, w sensie to dołącza do naszej rodziny. Caroline, powitajcie ją, publiczność ją wygwizdała za te bzdury, które ona gada, których oni nie przyjmują, po prostu tak ją wygwizdali, że i potem w internecie dali wyraz temu, że już nigdy Caroline się nie pokazała w tej federacji, o której tu wspominam, po prostu nie dostała walki.
Ale to jest fantastyczne, że jeśli jest tak, jak mówisz, to, że społeczeństwo obywatelskie gromadzi się w internecie i tak jak tego gatekeepingu zabrakło w przypadku Dagmary Kaźmierskiej w Polsacie i w TVN-ie, tak tutaj rzeczywiście taka sytuacja mogłaby się pojawić, że być może też internauci prowadziliby swoje śledztwa. Tak. Były takie przypadki i można byłoby gdzieś to wcześniej zahamować.
W przypadku Dagmary Kaźmierskiej byłoby trudno, bo tu trzeba było iść do sądu po akta, więc tego internauta nie może zrobić. Musi to zrobić dziennikarz, ale internauci często robią swoje śledztwa. Są detektywi TikTokowi tak zwani, takie zjawisko w ogóle, którzy sami tam te różne rzeczy rozkminiają. Natomiast i tak, internauci na pewno by ten tutaj wstrzymali jakoś obecność takiej Dagmary, tak jak to zrobili z Caroline, ale też oni muszą wiedzieć, oni nie zawsze sami do tego dotrą. Oczywiście jest wiele sytuacji, kiedy we freakfightach walczą ludzie, czy mają walczyć ludzie, którzy mają kryminalną przeszłość, czy są oszustami. Wtedy na przykład ja wchodzę i mówię, słuchajcie, taki gość, sprawdziłem go, on kradnie samochody, albo on robi to i tamto. I na przykład, a propos samochodów, To jest autentyczna historia. Jest taki facet, który kupował samochody i sprzedawał je zniszczone, niewyremontowane. Potem okradał ludzi z tych samochodów, bo jakieś kruczki prawne stosował w umowach. Gdy ja to odkryłem, to po pierwszej walce facet już nigdy nie zawalczył w żadnych freak fightach, a było to półtora roku temu. Do tej pory on nie może się nigdzie dostać, a widywany jest na galach jako kibic, widz. Ale i chciałby walkę, no ale nie może jej dostać, bo za dużo naoszukiwał. I ja akurat w tym przypadku ja to ujawniłem. I freak fighterzy, w sensie federacji, powiedział, no nie, nie, nie. Co za dużo, to niezdrowo. Panu dziękujemy. I ten gość nie walczy.
Dopytam jeszcze raz, czy znalazłby się jakiś kawałek internetu, w którym Kazimierska mogłaby teraz funkcjonować i siebie jeszcze spieniężyć.
Ona spienięża swój butik z ciuchami.
Tak.
I spienięża to przez internet. Więc tak, aczkolwiek ten butik ostatnio w weekend, ja tego nie pochwalam, potępiam i dlatego też nie wrzuciłem zdjęcia do internetu, które dostałem, jej butiku pomazanego farbami, sprayami po tych naszych artykułach. To jest wandalizm, drodzy państwo, i proszę tak nie robić. Ale czemu o tym mówię? Właśnie dlatego, że być może i ten interes może jej już nieco trudniej iść, bo ludzie wiedzą, no i ludzie już są tak sfrustrowani, że niestety dochodzi do wandalizmów nawet.
Przypomina się O.J. Simpson, który swoje pamiątki sprzedawał, siedząc w więzieniu.
To tego nie wiedziałem, ale tam jest wszystko możliwe, skoro nie doszły, znaczy były prezydent sprzedaje jakieś swoje czapeczki i tak dalej. Tak, Marek Kazimierz, no to chyba jeszcze nie jest ten etap. W Polsce chyba społeczeństwo nie jest gotowe na to, żeby przestępców czy ludzi siedzących w więzieniu chołubić. Myślę, że to za wcześnie. Może w ogóle nie ten kraj na takie rzeczy.
W swojej książce Influenza, o której wspominałem przed informacjami, opisujesz ten świat właśnie już w tym momencie influencerów, tak, nie celebrytów, bo prowadziłeś dosyć wyraźne rozgraniczenie i opisujesz tam kilka afer, które wstrząsnęły chociażby w zeszłym roku internetem, tak, Pandora Gate, no, jako najpopularniejsza rzecz, pierwsza, która się chyba tak wyraźnie przebiła do tego analogowego mainstreamu. A z drugiej strony teraz przedstawiasz mi bardzo pozytywny obraz odbiorców właśnie influencerów i zastanawiam się, czy po pierwsze ta świadomość internautów rośnie i po prostu analogowe media za nią nie nadążają, ponieważ wciąż nie patrzą w tę stronę, ponieważ jednak dziennikarze są już najczęściej w pewnym wieku. I druga rzecz, czy jednak mimo wszystko po kilku latach tego, jak zajmowałeś się właśnie tą przestrzenią cyfrową, zauważyłeś zmianę w podejściu i tych starszych pokoleń do tego zjawiska influencerstwa?
Czy zauważyłeś, znaczy może od pierwszego pytania. Internauci, odbiorcy internetowi są coraz dojrzalsi, ponieważ dojrzewają razem z internetem i ze swoimi idolami, czyli influencerami. Oni po prostu mądrzeją, widzą coraz więcej. Po drugie, w internecie oni sobie ten świat stworzyli sami, według swoich zasad, przepraszam, i nie muszą ani nie chcą się tłumaczyć mediom, robić to tak jak media, robią po swojemu i okazuje się, że robią to lepiej, bo są bardziej szczerzy, być może mają mniej ograniczeń i lepiej, to znaczy nie wpadają tam takie dagmary kaźmierskie na przykład. Więc jest im pewnie tutaj łatwiej. I drugie pytanie mi wypadło.
Drugie pytanie brzmi, czy to rzeczywiście świat pozainternetowy, świat, no
a,
chociażby tych boomerów przysłowiowych nadąża i rzeczywiście zwraca na to uwagę.
Znaczy, mi się wydaje, że to nie jest kwestia nienadążania, tylko kwestia tego, czy ten świat chce w ogóle nadążać. Myślę, że wciąż świat analogowy trochę lekceważy świat cyfrowy i nie jestem przekonany, czy on chce go dogonić. Myślę, że świat analogowy właśnie uważa, że no, my jesteśmy tu najważniejsi, my wiemy najlepiej, przede wszystkim my wiemy najlepiej i będziemy robili po swojemu, więc to są dwa odrębne światy i ten analogowy nie wie, że ten cyfrowy go zjada.
Tylko, że dzieci przedstawicieli świata analogowego są bardzo mocno w świecie cyfrowym i
tak,
tutaj się...
Tak, i się śmieją ze swoich starych, że są boomerami. No i tak, ten świat cyfrowy wygrywa, zjada ten analogowy, a ten analogowy jest jak dumny paw i patrzy z góry na te swoje dzieci właśnie, bo to jest też konflikt pokoleniowy i sobie myśli, o, dzieciarnia tam się bawi w jakieś gierki w internecie. No a za chwilę tego świata analogowego nie będzie po prostu.
Kilka lat temu rozpoczęła się taka tendencja jednak cancelowania, cancel culture i w sumie to wciąż dyskusja się toczy, jak bardzo jest to słuszne ruchy, czy zawsze w każdym wypadku to były te ruchy związane z pewnymi celebrytami, to były ruchy rzeczywiście słuszne i sprawiedliwe. Natomiast też mam wrażenie, ale być może jest to dowód anegdotyczny, że rzeczywiście ten etap trochę się kończy i jednak to widać chociażby w świecie celebrytów, którzy niektórzy, odsądzani od czci i wiary, osoby, z którymi zrywane były kontrakty wiele lat temu, wracają znowu w światła Jupiterów, może nie w światła tych największych Jupiterów, ale w tych mniejszych. I zastanawiam się, czy jednak gdzieś w internecie też nie będzie takich powrotów osób, na przykład zamieszanych w Pandora Gate, czy no Krzysztof Gonciarz mi przychodzi do głowy, bo dzisiaj sobie zajrzałem do jego kanału, żeby zobaczyć zasięgi i komentarze i to są rzeczywiście mniejsze zasięgi, komentarze są bardziej surowe, niemniej jednak wciąż on funkcjonuje jako persona.
To jest ta druga strona medalu internetowego, taka, że nie ma tam pracodawcy w internecie. Każdy jest swoim pracodawcą, a w zasadzie to właśnie odbiorcy są pracodawcami. Więc to jest trudniej skancelować tak zero-jedynkowo, jak w Polsacie, że od dziś nie wrzutnie pokazujemy Dagmary, usuwamy wszystkie królowe życia. W internecie jest trudniej właśnie dlatego, że znów to ci odbiorcy osądzają. No i zawsze tam jakaś część zagorzałych fanów się znajdzie, czy pozostanie. Ale cancel culture w internecie być może tak, no jest trudniejsze niż w mediach tradycyjnych, właśnie dlatego, że nie ma szefa, który usunie daną osobę z jednej strony, ale z drugiej strony chyba jest... ma szerszy zasięg w internecie, to cancel culture, tak mi się wydaje. To znaczy, dużo więcej potrzeba w świecie analogowym, żeby kogoś skancelować, niż w świecie internetowym. Co do Pandory, to wydaje się ludziom, że nic nie wyszło, bo nie ma skazanych i tak dalej. Ale afera Pandora zrobiła bardzo dużo dobrego i głównie jej bohaterowie dziś są na marginesie, albo w ogóle się nie pokazują. Stewarta nie ma, Gonciarz coś tam próbuje, ale on mówił w jakimś filmie ostatnim, że on Jezusem jest, no to...
Tam są dziwne rzeczy, no, dziwne treści,
dziwne rzeczy
nie
nadążają za tym. Gargamel, który też był wielką postacią internetu, w ogóle zniknął, totalnie go nie ma. Ludzie się oburzają, że Boxdel czy Marcin Dubiel są w internecie, ale przypominam, że oni obydwaj zostali posądzeni i pomówieni de facto, bez dowodów. Wardenga i Konopski, czyli autorzy filmów o Pandorze, zbyt radykalnie ustawili narrację, mówiąc wprost i osądzając, że Boxdel czy Dubiel wiedzieli o tym, co robił Stu. Więc ludzie tak to łyknęli i teraz, skoro Boxdel i Dubiel dalej są w internecie, szczególnie Boxdel, to ludziom się wydaje, o, wiedział, nie powiedział i dalej sobie robi, co chce. No to jest mylne i trochę błędne wrażenie.
Rozmawiamy o tym, że w internecie nie ma pracodawcy, czy raczej pracodawcą są właśnie internauci. Natomiast ty swoją książkę zaczynasz od dwóch wstępów i drugi ten wstęp to jest wstęp dla człowieka z przyszłości, w którym przedstawiasz swoje poglądy na to, w jaki sposób ta cała influencerka może się usystematyzować. Tak. I to też jest, nawet nie wiem, czy to jest utopijne, czy dystopijne, to coś tam pokazujesz.
Ja też w zasadzie nie wiem, ale może troszeczkę powiedzmy w takim razie, o czym ten wstęp jest. Ja tam po prostu tłumaczę czytelnikowi z przyszłości, na przykład z 2050 roku, jak było dzisiaj. Czyli, a było tak, a jest tak, i z tamtej perspektywy było tak, że influencerzy byli darmowi, że influencerzy byli prawdziwi, to znaczy mieli swoje fizyczne ciało, odpowiednik w świecie rzeczywistym, nie byli tylko cyfrowym wymysłem, że influencerzy byli lokalni, czyli że mieliśmy polskich influencerów, a Niemcy mają niemieckich influencerów. No i jeszcze kilka innych oczywiście rzeczy rozpisywałem i tłumaczyłem to jako takie śmieszne, znaczy napisałem to jako takie ciekawostkę z przyszłości. Tak, że zobacz, kiedyś influencerzy byli prawdziwi, to byli ludzie, a nie wymysły cyfrowe. Więc i myślę, że w tę stronę idzie ten świat. Jest bardziej dystopia niż utopia. Ale tak, będzie tak, że influencerzy jako tacy przejmą rolę właśnie choćby wspomnianych celebrytów, po prostu idoli, a ponieważ technologia się rozwija, to za kilkanaście lat będziemy mieli po prostu cyfrowe twory, no jak Superman może być bohaterem dla wielu osób, albo nie wiem, James Bond, no to tak będzie influencer i ludzie może nawet nie będą wiedzieli, czy on istnieje, czy to taki kolejny James Bond wymyślony. Taka będzie przyszłość według mnie. Chciałem powiedzieć internetu, ale chyba po prostu świata.
No to będziemy się temu przyglądać, bo nie będziemy mieli wyboru. Bardzo ci dziękuję, Jakub Łątor.
Dziękuję.
Portal goniec.pl. Zbliża się godzina 13.40. Informacja po informacjach o rosnącym napięciu na Bliskim Wschodzie wokół Strefy Gazy.
Południe Radia TOK FM.